Chciałbym dzisiaj moje zwiastowanie rozpocząć od pewnego rodzaju prośby. Prośby skierowanej do was, którzy spotkaliście w swoim życiu Jezusa Chrystusa. Jeśli Jezus Chrystus mieszka w waszym życiu, to proszę nie słuchajcie dzisiejszego kazania. Możecie zrobić coś, co będzie dla mnie pomocą. Możecie modlić się o to, żeby Duch Święty dzisiaj poruszał serca tych, którzy może jeszcze nie spotkali w osobisty sposób Jezusa. Bo będę mówił o rzeczach oczywistych dla was. Postaram się powiedzieć w jak najprostszy sposób to, co jest istotą Ewangelii. Ale to tylko Duch Święty może przekonać o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Więc chciałbym was prosić o modlitwę w trakcie, gdy to słowo będzie zwiastowane. A jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, a może po raz kolejny i nie miałeś takiego osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, to chciałbym przez dzisiejszą historię powiedzieć kilka ważnych i naprawdę prostych faktów dotyczących tego, co najważniejsze, spotkania z Jezusem Chrystusem. Chciałbym podstawą tego zwiastowania uczynić historię, która jest zapisana w Ewangelii Marka, jedna z moich ulubionych. Tak naprawdę ona mówi o pewnym finale albo o dobrym początku życia dla pewnego człowieka. Głównym bohaterem tej historii jest oczywiście Jezus Chrystus, bo On zawsze stoi w centrum tego oto słowa. Ale jest drugi bohater, człowiek, podobny do mnie i do ciebie, mający podobne pragnienia i marzenia i tęsknoty, jak każdy z nas. Choć ta historia jest krótka, prawdopodobnie jej początek miał miejsce dużo, dużo wcześniej i prawdopodobnie wyglądał w następujący sposób. Historia młodego chłopaka, wychowanego w normalnej rodzinie, mógłbym powiedzieć przeciętnej rodzinie. Tak jak każdy młody człowiek bawił się, wzrastał, być może chodził do jakiejś szkoły, uczył się, był kochany przez rodziców, był miłowany przez swoich przyjaciół, wzrastał w sposób niezakłócony. Ale nagle, gdy wrócił do swojego domu, mogła mieć miejsce następująca sytuacja. Gdy jego mama przygotowywała go do snu i podawała mu być może piżamę, nagle zobaczyła, że na jego ciele pojawiają się drobne plamki. Była zatrwożona. Mogła być to jak na owe czasy straszna, nieuleczalna wówczas choroba. Przerażenie ogromne. Kochane dziecko, a tutaj straszna choroba. Życie niesie wiele zaskakujących sytuacji. Znała dobrze Boże Słowo. Wiedziała, co w tamtej kulturze należy zrobić, żeby upewnić się, czy czasem nie spotkało jej syna to właśnie nieszczęście. Poszła więc z nim do kapłana. Bo taki był przepis prawa, że jeśli na skórze pojawiają się jakieś plamy, to kapłan musi to zbadać, by stwierdzić, czy nie jest to czasem ta groźna, nieuleczalna choroba. Choroba, na którą nie było lekarstwa. Choroba, która prowadziła do tego, że takiego człowieka trzeba było odizolować. Zaprowadzono więc go do kapłana. Prawo mówiło w bardzo wyraźny sposób. Jeśli na skórze pojawią się plamy, taki człowiek musi być odizolowany na 7 dni w ciemnościach. Czy możecie sobie wyobrazić nastolatka, który nagle zostaje oddzielony od swojej rodziny, zamknięty w ciemnościach na 7 dni? Czy możecie sobie wyobrazić, co taki młody człowiek przeżywa w swoim sercu? Tęsknota, strach, odrzucenie, tysiące myśli kłębią się wówczas w głowie. Mija tydzień. Kapłan otwiera drzwi, on wybiega, z dala stoją rodzice, kapłan go zatrzymuje, przygląda się, plamy nie zniknęły. Prawo mówiło wyraźnie, kolejne 7 dni, by upewnić się, czy nie jest to ta groźna, nieuleczalna choroba. Kolejne 7 dni w osamotnieniu, w ciemności, w odrzuceniu, w strachu przed tym, co będzie później. Po 7 dniach z powrotem otwierają się drzwi, chce biec do swoich rodziców, kapłan go wstrzymuje. Okazuje się, plamy nie zniknęły. trąd, wyrok na całe życie. Taki człowiek wówczas był skierowany do doliny dla trędowatych. Do takiego miejsca, gdzie wszyscy, którzy tam mieszkali, byli ludźmi trędowatymi. I oto ten młody człowiek trafia do doliny trędowatych. Możecie to sobie wyobrazić? Wchodzi do miejsca, które jest dla niego obce. Miejsce, które śmierdzi rozkładającymi się zwłokami. Większość ludzi, nie większość, wszyscy ludzie, obsypani krostami, gnijące ciało, odpadające mięso. To był przerażający widok. Okropny zapach pojawia się wśród nich. On ma dopiero początek choroby. A to, co widzi obok niego, to jest jego przyszłość. Wyobrażam sobie, jak musiały być straszne początkowe dni. Przerażający zapach, jęk, smród i samotność. Ale dobrze wiemy, że po jakimś czasie, gdy człowiek przebywa w tym samym miejscu, to zaczyna się do tego w pewien sposób przyzwyczajać. Może to złe słowo. Jeśli wszystko wokół jest takie same, nagle wydaje się, że taka jest właśnie norma. Już nie drażni zapach. Już jęk jest czymś normalnym. Już chorzy wokół nie są czymś nowym. I tak mijają jego dni. Dzień za dniem, tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem, a może rok za rokiem. A z każdym dniem to, co umiera, to umiera nadzieja. Nadzieja, że może być inaczej. Po pewnym czasie już się przyzwyczaja. Żyje wśród tych ludzi, choroba postępuje i tak jak powiedziałem, z dnia na dzień umiera nadzieja. Ale pewnego dnia do tej kolonii trędowatych ktoś przynosi wieść rozpowszechnianą wśród pozostałych cierpiących. Gdzieś tam na zewnątrz jest człowiek, o którym mówi się, że ma moc uzdrawiania z tej nieuleczalnej choroby. Ta informacja przechodzi od uszu do uszu. Jest gdzieś ktoś na zewnątrz, kto ma moc uzdrowić tę nieuleczalną chorobę. Czy rzeczywiście to jest prawda? Czy rzeczywiście jest ktoś taki? Na pewno w sercach takich ludzi z jednej strony pojawia się nadzieja, a z drugiej strony pojawiają się wątpliwości. Czy warto spróbować, czy warto zaufać tej informacji, że jest ktoś, kto ma moc uzdrowić taką chorobę? Ta wieść dociera także do tego człowieka. Jest już w tej kolonii kilka lat. Tak sobie to wyobrażam. I w jego sercu toczy się bój. Wyjść z tej kolonii i pójść do tego człowieka, poszukać tego człowieka, czy zostać w tym miejscu, w którym jestem. Jeśli wyjdę i nic się nie stanie, nie, to będę jaki? Rozczarowany. Czy warto ryzykować rozczarowaniem? W jego sercu toczy się głęboka walka. Jaką decyzję podjąć? To nie była łatwa decyzja. Zdawał sobie sprawę, że jeśli będzie opuszczał kolonię trędowatych, to, co musi zrobić, to opuszczając tą kolonię, wziąć ze sobą kołatkę i krzyczeć: jestem trędowaty! I wówczas wszyscy ludzie wokół mieli prawo odpychać go kijami, rzucać kamieniami, a on szedł i krzyczał: jestem trędowaty! Taka była cena, między innymi, uzdrowienia. Wyjść i oświadczyć wszystkim: jestem chory! To tak, jakby dzisiaj ktoś wśród nas stanął i powiedział: mam AIDS! Jestem chory! Duża część społeczeństwa zareagowałaby strachem, odsunięciem się na bok. Tak było w historii tego człowieka. To było ryzyko, które musiał ponieść. I te myśli: czy warto, czy jest jakaś dla mnie nadzieja? Podejmuje jednak decyzję. Pozostali próbują powstrzymać go. Nie warto. Zostań tu z nami. To jest twoje miejsce. Już jesteś tu tyle lat. To jest twoje miejsce, nie warto stąd wychodzić. Co ty robisz? Głupi jesteś. Nic się nie stanie. Ale ten człowiek jest zdeterminowany. Podejmuje decyzję. Wychodzi z kolonii trędowatych i idąc, uderza w swoją kołatkę, krzycząc: jestem trędowaty. Aż spotyka tego człowieka, o którym słyszał, że jest uzdrowicielem. I tu zaczyna się fragment Bożego Słowa. Posłuchajcie. I oto przyszedł do Jezusa upadł na kolana i prosił: jeśli tylko byś zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Jeśli tylko byś zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. I posłuchajcie, co robi główny bohater tej historii. A Jezus, pełen współczucia, wyciągnął rękę, dotknął go. Dotknął go. I powiedział: chcę. Chcę, bądź oczyszczony. W tej chwili zszedł z niego trąd i stał się czysty. Historia z happy endem, powiesz. Tak, to jest historia ze szczęśliwym zakończeniem. Oto człowiek, nieuleczalnie chory, podejmuje decyzję, że chce opuścić miejsce, gdzie są inni chorzy. Nie krępuje się powiedzieć: jestem chory, potrzebuję lekarza. I dociera do tego, który uzdrawia to, czego uzdrowić nikt inny nie potrafi. I doznaje oczyszczenia. Może zastanawiasz się, dlaczego opowiadam tę historię. Mam dwa główne powody, dla której ta historia jest mi bliska i dla której dzisiaj ją opowiadam. Pierwszy, mniej ważny. Opowiadam ją dlatego, że to jest historia mojego życia. Urodziłem się z chorobą zakodowaną w moim organizmie. Urodziłem się ze skłonnością do pewnej choroby. Odziedziczyłem to po moich obojga rodziców. Oni też mieli skłonność do tej choroby i ta choroba w pewnym momencie się w ich życiu objawiła. To samo przypadłość mieli rodzice moich rodziców i moi pradziadkowie i następne pokolenia. Wszyscy rodziliśmy się i rodzimy z tą samą skłonnością. Skłonnością, która w pewnym momencie daje efekt w postaci nieuleczalnej z ludzkiego punktu widzenia choroby. Może będziesz zaskoczony, ale tą nieuleczalną przez człowieka chorobą, z której skłonnością rodzi się każdy z nas, jest grzech. Jest grzech. Nie lubimy tego terminu. W wielu miejscach jest on wykasowany. Wiecie, co to jest grzech? Termin grzech został zaczerpnięty z języka sportu, z łucznictwa. Jeśli łucznik miał tarczę i ta tarcza wyglądała w ten sposób, była takiej wielkości i łucznik trafił tu, obok tarczy, o pół milimetra od tarczy, to mówiło się, że zgrzeszył, ponieważ nie trafił do celu. Jeśli strzelił od tarczy 100 kilometrów, to także zgrzeszył, bo nie trafił do celu. W Bożym Słowie grzech to nietrafienie do celu, który wyznaczył tobie Bóg w postaci twojego życia, twojej moralności, twojego oddania. I każdy z nas rodzi się ze skłonnością do grzechu. To jest tak jak z prawem przyciągania. Dlaczego spada to pudełko? Bo działa prawo przyciągania. Tak jest ze skłonnością do grzechu. Każdy z nas się z tym rodzi. I wcześniej czy później da to efekt w postaci nieuleczalnej choroby, grzeszności naszego życia, nieuleczalnej z ludzkiego punktu widzenia, choroby, która toczy nasze życie jak trąd tego młodego człowieka, o którym wspominałem, która się rozwija krok po kroku, niszcząc nasze życie. Zadam wam pytanie. Kto z was widział złoszczącego się niemowlaka? Kto z was widział? No podnieście ręce. Widzieliście parę osób? A kto z was uczył dziecko niemowlaka, żeby się złościło? Kto z was nauczył tego niemowlaka, żeby złościło się? Myśleliście kiedyś o tym? To jest dowód na to, że każdy z nas rodzi się z tą skłonnością. I wcześniej czy później ona będzie dawała efekty w postaci naszych grzesznych zachowań. Oczywiście jest proces wychowawczy, który ma okiełznać te grzeszne zachowania, ale natury nic nie jest w stanie zmienić. Na naturę naszą działa prawo przyciągania, prawo skłonności do grzechu. Tak było w moim życiu. Pamiętacie, kiedyś opowiadałem wam. Pamiętam historię, kiedy będąc w przedszkolu, zobaczyłem klocek. Spodobał mi się i przyniosłem go do domu. Po prostu go ukradłem. Pamiętam to, jak dzisiaj, ja całą noc nie spałem. Wyrzuty sumienia. Oddałem go następnego dnia. Pamiętam, jak w przedszkolu podsadziłem nogę kumplowi. Gdybyście mnie zaprowadzili dzisiaj do tego budynku, wiem, w którym to się miejscu stało. Pamiętam to. Biegł, a ja mu podstawiłem nogę i wyrżnął. Wiem, jak miał na imię i jak się nazywał. I pamiętam, jak stałem z nim i opowiadałem, że jakbym był blisko, to bym go uratował. Bo mnie sumienie dręczyło. On nie wiedział, że ja mu podstawiłem nogę. To są tylko drobnostki. Ale z roku na rok, gdy mijały lata, choroba się rozwijała i doprowadziła mnie do punktu, w którym już byłem tak przyzwyczajony do grzechu, że przestałem rozróżniać, co jest dobre, a co złe. A najgorsze wokół mnie było to, że inni ludzie żyli w taki sam sposób. W taki sam grzeszny sposób, jak ja. Dokładnie w taki sam grzeszny sposób. Oczywiście, jak każdy porządny, porównywałem się. Kowalski żyje gorzej ode mnie. Nie jest tak źle. Ale mimo takich porównań, gdzieś w środku sumienie pracowało i co chwila przypominało, to nie jest to, do czego jesteś powołany. Pamiętasz, jakie miałeś marzenia, gdy byłeś młody? Ja jestem romantyk. I pewnego dnia, gdy zobaczyłem, że jestem chory, po prostu, że jestem chory i nie daję sobie rady z grzechem, nie wiedząc, gdzie jest środek oczyszczający, zacząłem robić różne rzeczy, żeby pozbyć się grzechu, żeby pozbyć się tego trądu, bo już nie mogłem tak żyć. Zacząłem szukać odpowiedzi w religii, bo tylko taką odpowiedź znałem. Ktoś mi powiedział, że trzeba zrobić 9 pierwszych piątków miesiąca, czyli w pierwszy piątek miesiąca iść do spowiedzi, przystąpić do komunii. Mam to zrobione. I wiecie, jak to działało w moim życiu? Ja nie kwestionuję tych spraw. To działało jak apap na rozkładający się i gnijący ząb. Ból ustawał, a ząb się nadal psuł. Więc kolega wziął mnie za rękę, pojechał ze mną do Częstochowy. Tam dał na mnie mszę. Poprowadził mnie do spowiedzi. Wyspowiadałem się i znów wydawało mi się, że jest dobrze. Następnego dnia było znowu to samo. I tysiące różnych sposobów, byle pozbyć się tego brudu. Ktoś mi powiedział, i cenię te rzeczy do dzisiaj, święć sabat, nie jedz wieprzowiny, pozbędziesz się brudu. Robiłem to. To brudu nie zmywa. Ktoś inny powiedział mi o różnych, wielu innych rzeczach. Byłem gotów wszystko zrobić, żeby doświadczyć uleczenia z trądu. Tak jak dzisiaj ludzie są gotowi zrobić wszystko, gdy doświadczają choroby nowotworowej czy AIDS. Są gotowi zrobić wszystko, żeby pozbyć się tej choroby. I tak rok za rokiem, wiedząc, że gniję, że moje życie idzie coraz bardziej w dół, próbowałem w jakiś sposób pozbyć się choroby. Aż pewnego dnia, dlatego mówiłem, nie słuchajcie, ci, którzy to znacie. Czytając Biblię, czytając Boże Słowo, przeczytałem fragment, który mówi: czytacie Pisma Święte, bo macie w nich żywot, a one wszystkie świadczą o mnie. Dotarło do mnie, że jest ktoś, kto może uzdrowić mnie z tego, co jest nieuzdrawialne. Z tego, tej choroby, która niszczy moje życie jak trąd. Po prostu z grzeszności. I wtedy powiedziałem, skoro Ty umarłeś za mnie, ja będę żył dla Ciebie. I wiecie, co się stało? To pudełko spada, dlatego, że działa na nie prawo grawitacji. A teraz dlaczego nie spada? Działa na nie prawo grawitacji? Jest ta sama skłonność do upadku? Jest. A dlaczego nie spada? Bo jest w ręku kogoś, kto ma większą moc. Ale zaryzykowałem. Ale o to właśnie chodzi. Gdy przychodzisz do Jezusa, to prawo grzechu działa nadal na ciebie, ale znajdujesz się w ręku tego, który powiedział: nikt nie wyrwie cię z mojej ręki. I choć działa na ciebie prawo grzechu, to jesteś w ręku kogoś silniejszego, ponieważ krew Jezusa Chrystusa zmywa z nas każdy grzech. Oczyszcza nas z każdego grzechu. Przychodzisz do Jezusa ze swoją grzesznością. Nie przyjdziesz, nie ma szans, żebyś przyszedł do Niego oczyszczony. Przychodzisz ze swoją grzesznością, mówiąc: jestem grzeszny, weź mnie w swoje ręce i coś zrób z moim życiem. A On obiecuje: nikogo, kto do mnie przychodzi, nie odrzucę precz. Drugi powód, dla której mówię tę historię, to jesteś ty właśnie. Bo być może jesteś człowiekiem toczonym przez chorobę, która nazywa się grzechem. Może jesteś toczony przez ten trąd, który niszczy setki czy nawet miliardy ludzi na świecie. Dzień po dniu nowe krosty, nowe zniszczenie twojego życia. Może czasami przychodzą tobie marzenia z przeszłości. Nie tak miało być! Przecież nikt nie chce, aby jego życie zostało zniszczone. Nie tak miało być! Może już się przyzwyczaiłeś. Może tych przebłysków świadomości, że chciałbyś inaczej, jest coraz mniej. Może twoi przyjaciele podpowiadają ci, nie warto. Naprawdę jest super. Tak było ze mną. Naprawdę jest fajnie. Bawimy się. To jest zabawa. Ale gdy byłem sam i pewnie gdy ty jesteś sam, myślisz zupełnie w inny sposób. Chciałbyś mieć nadzieję. Chciałbyś, żeby było inaczej. Chciałbyś, żeby być wolnym człowiekiem. Chciałbyś, żeby ktoś ci powiedział, słuchaj, przebaczone. Wszystko przebaczone. Czy podejmiesz taką decyzję, jak podjął ten trędowaty? Decyzję, która kosztowała go. Kosztowała go wyznanie. Jestem chory. Jestem grzesznym człowiekiem. Nie mogę sobie z tym dać rady. Jestem grzesznym człowiekiem, nie jestem w stanie sobie pomóc. Próbowałem wielu środków. Przeszedłem wiele terapii. One są naprawdę dobre. Ale nie załatwiają podstawowego problemu. Naszej grzesznej natury. Może dzisiejsze słowo właśnie jest do ciebie. Może jest zaproszeniem do tego, żebyś w końcu przestał, zatrzymał się i powiedział, tak, jestem grzesznym człowiekiem. Grzech toczy moje życie, potrzebuję Zbawiciela. Potrzebuję Jezusa Chrystusa. Potrzebuję się znaleźć w Jego ręku, by On był tym, który mnie wzmocni i da siłę do tego, by przeciwstawić się prawu grzechu, które ciągnie mnie w dół. Bym znalazł się w Jego ręku i doznał przebaczenia. Boże Słowo mówi wyraźnie. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza z wszelkiego grzechu. Może to jest abstrakcyjne dla ciebie. Krew Jezusa Chrystusa. Zilustruję to w bardzo banalny sposób. Wyobraź sobie, że w naszym kraju jest przepis, który mówi, że jak przekraczasz samochodem 50 na godzinę, płacisz mandat 500 zł. Jeśli nie zapłacisz, nie jedziesz dalej, po prostu. Jesteś zatrzymany, rekwirują cię samochód i ty zostajesz w tym miejscu, zatrzymujesz się na tym poziomie, nie ma szans. System jest taki, że nie wychodzisz. Musisz do specjalnego automatu wrzucić 500 zł. I towarzyszy tobie w tym wszystkim policjant, który stoi obok ciebie. I wyobraź sobie, że to jest twoja historia. Jedziesz samochodem, przekraczasz 50, nagle słup, mur przed tobą wyskakuje, zatrzymujesz się i obok ciebie policjant. I dalej pojedziesz tylko wtedy, jak w ten mur wetkniesz w dziurę 500 zł. Ale ty nie masz. Nie stać cię na to. Jesteś zbyt biedny. I wtedy to, co robi policjant, to wyjmuje 500 zł ze swojego portfela, wciska i mówi, wolne. Możesz jechać dalej. To banalny przykład. Wielu ludzi, gdy ilustruje im tym przykładem, mówi sobie, już rozumiem. Mogę żyć jak chcę, on zawsze będzie płacił. Tak. Tak. Jeśli chodziłoby o 500 zł, tak. Ale Biblia mówi, że zapłatą za grzech nie jest 500 zł. Nie jest 10 Ojcze Nasz czy 50 zdrowasiek, takie czy inna modlitwa, medytacja czy cokolwiek innego. Boże Słowo mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. A ile razy można śmierć ponieść? Tylko jeden raz. Tylko jeden raz. Dlatego On, Jezus Chrystus, umarł tylko jeden raz, płacąc za ciebie. I jeśli chcesz przejść do wieczności z Bogiem, do wieczności z Bogiem, to musisz przyjąć Jego zapłatę, bo krew Jezusa Chrystusa oczyszcza cię z twoich grzechów. A jeśli nie przyjmiesz Jego zapłaty, musisz ty zapłacić. Ale twoja zapłata nie daje życia wiecznego, tylko Jego zapłata daje życie wieczne. Dlatego dzisiaj moje wezwanie kieruję do odważnych. Do tych z was, może złe słowo do odważnych, nie. Do każdego. Jeśli wiesz, że nie trafiasz do celu, że jesteś grzesznym człowiekiem i próbowałeś wyrwać się z tego, to chcę powiedzieć, że jest dla ciebie nadzieja. Tą nadzieją jest Jezus Chrystus, ponieważ Jego krew jest ceną za Twoją wolność, ceną uzdrowienia z Twojej choroby trądu, z Twojego grzechu. Boże Słowo mówi, że On nasze grzechy wziął na siebie, nasze cierpienia wziął na siebie, nasze choroby wziął na siebie, a w Jego ranach jest nasze uzdrowienie. Co możesz dzisiaj zrobić? Dwie rzeczy. Przyznać się: tak, jestem grzesznym człowiekiem i nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Nie dam rady, po prostu próbowałem, nie dam rady. Jestem grzeszny. I drugą rzecz, to co zrobił trędowaty. Przyjść do Jezusa. A ja ci gwarantuję, że Jezus zrobi to, co zrobił z trędowatym. A Jezus, dotknięty współczuciem, położył na nim swoje ręce i powiedział: jesteś uzdrowiony, przebaczone. Jesteś teraz w moim ręku. Będzie działało prawo grzechu, ale jesteś w moim ręku, ja będę cię podtrzymywał, ponieważ obiecuję ci, że nigdy cię nie zostawię, ani cię nie opuszczę. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Nie rozglądajmy się teraz. Jeśli to słowo jest dla ciebie, nie rozglądajmy się, proszę. To jest bardzo intymny czas przed Bogiem. Jeśli wiesz, że jesteś grzesznym człowiekiem i nie boisz się do tego przyznać i chcesz powiedzieć: ja dzisiaj wiem, jestem grzesznym człowiekiem, wyznaję to, potrzebuję Jezusa, chcę przyjść do Jezusa, to proszę cię teraz, podnieś rękę, będę się o ciebie modlił. Niech to będzie twoje odważne wyznanie: tak, jestem grzesznikiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jezus powiedział, złożył tobie obietnicę. Nikogo, kto do mnie przychodzi, ja precz nie odrzucę. Nikogo, więc i ciebie także. Opuśćcie ręce, proszę. Pomodlę się, a za chwilę będziemy śpiewali pieśń, która zakończy nasze nabożeństwo. Ale jeśli podniosłeś rękę, ja mam do ciebie prośbę. Gdy będziemy śpiewać tę pieśń, nie bój się wyjść ze swojego miejsca i przyjść tutaj do sceny. Ja proszę liderki, liderów tego kościoła, starszych, pastorów, przyjdźcie też tutaj. Będziemy się z wami modlić. Będziemy się z wami modlić. Do tego, który powiedział, że jeśli do niego przyjdziemy, nie odrzuci nas precz. Miejmy pochylone głowy. Panie Boże, chcę cię prosić o te osoby, które dzisiaj wiedzą, że są grzesznikami, którzy potrzebują uzdrowienia. I chcą zwrócić się do ciebie. Chcą znaleźć się w twoich rękach. Chcą oczyszczenia, a tylko krew twojego Syna, Jezusa Chrystusa, oczyszcza z wszelkiego grzechu. Proszę cię, daj teraz odwagi do wyznania swoich grzechów i pewności przebaczenia, bo ty powiedziałeś, że twoja krew oczyszcza z wszelkiego grzechu. Ty powiedziałeś, że nikogo, kto do ciebie przychodzi, precz nie odrzucisz. Ty sam wezwałeś: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Panie, ty obiecałeś, że jeśli znajdujemy się w twojej ręce, to nikt nas z tej ręki nie wyrwie. Panie, proszę cię o te osoby, które podjęły dzisiaj taką decyzję. Daj im odwagi do codziennego życia z Chrystusem. Niech zawsze pamiętają, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza z wszelkiego grzechu. Powstańmy, proszę. Jeśli potrzebujesz takiej modlitwy, bo dzisiaj wiesz, jestem grzesznikiem, potrzebuję Chrystusa, wyznałem to przez podniesienie ręki, proszę cię. Nie bój się wyjść ze swojego miejsca. Tu siedzą sami grzesznicy. Tu siedzą sami grzesznicy. Część już ma przebaczone, bo oddała życie Jezusowi Chrystusowi. Nikt cię tu nie potępi. Ponieważ część z osób tu obecnych doznała już przebaczenia i rozumieją twoją sytuację. Może wszystko teraz w tobie krzyczy: nie, zostaję w miejscu. Czuj się zaproszony przez Jezusa Chrystusa. Ja poproszę liderki, liderów, podejdźcie tutaj. Bardzo was proszę. Liderki, liderzy, starsi kościoła, pastorzy, podejdźcie tutaj, będziemy modlić się z tymi osobami, które dzisiaj tej modlitwy potrzebują.